Rozdział 4. Twarzą w twarz. 6 tygodni później pewnego wieczora pozwoliłem wyjść swemu służącemu. Był to wieczór 13 lipca. Gorąco było jak przed burzą, a myśl o wyjściu wcale mi się nie uśmiechała. Otworzywszy okna balkonowe i zaświeciwszy lampę, rozsiadłem się wygodnie w fotelu. Nie czytałem jeszcze dzienników, więc postanowiłem je przerzucić. Oczywiście pisano tam o Arsenie Lupin. Od czasu morderczego zamachu, którego ofiarą padł biedny Isidore Beautrelet, nie było dnia, by nie wspomniano o aferze Ambroise. Poświęcano jej co dzień stałą rubrykę. Nigdy opinia publiczna nie była do tego stopnia podniecona taką serią nagłych, nieprzewidzianych i niepokojących wypadków. Pan Fiel, który z najwidoczniejszą dobrą wolą zgodził się na swoją podrzędną rolę, wyjawił przeprowadzającym wywiady czyny swego młodego doradcy podczas 3 pamiętnych dni, także można było na ich podstawie wysuwać najbardziej śmiałe przypuszczenia. Nie żałowano też sobie. Specjaliści i fachowcy w zakresie zbrodni, powieściopisarze i dramaturdzy, urzędnicy i byli dyrektorzy policji, emerytowani Lecoqowie i początkujący Herlockowie Sholmesi, każdy miał swoją teorię i rozwijał ją w długich artykułach w prasie. Każdy podejmował i uzupełniał śledztwo. A to wszystko z powodu słów jednego młodzieńca, z powodu słów Isidora Beautrelet, ucznia klasy maturalnej w liceum Janson de Sailly. Bo rzeczywiście, trzeba przyznać, wszystkie pierwiastki prawdy były dane. Na czym polegała tajemnica? Znano kryjówkę, w której Arsène Lupin schronił się i konał, co do tego nie było żadnej wątpliwości. Doktor Delattre, który się zasłaniał ustawicznie tajemnicą zawodową i odmówił składania jakichkolwiek zeznań, zwierzał się jednak zaufanym znajomym, a pierwszym ich staraniem było to rozgadać, że został zaprowadzony właśnie do krypty, do rannego, którego towarzysze przedstawili mu jako Arsène Lupin. A ponieważ w tej samej krypcie odnaleziono ciało Stefana Vaudret, więc Stefan Vaudret był właśnie Arsenem Lupin, co wykazało śledztwo. Zatem tożsamość Arsène Lupin i owego rannego zyskiwała dodatkowy dowód. Zatem skoro Lupin nie żył, a ciało panny de Saint-Véran poznano dzięki łańcuszkowi, który nosiła na ręce, dramat dobiegł końca. A jednak tak nie było. Nikt nie uważał dramatu za zakończony, skoro Beautrelet powiedział inaczej. Nie wiedziano, dlaczego miałoby się nie skończyć, ale wskutek orzeczenia młodego człowieka tajemnica trwała dalej. Świadectwo rzeczywistości nie przeważyło twierdzenia Beautrelet. Było coś, o czym nie wiedziano, nikt jednak nie wątpił, że Beautrelet zdoła to wyjaśnić. Z jakim więc niepokojem wyczekiwano z początku biuletynów o stanie zdrowia Isidora ogłaszanych przez 2 lekarzy z Dieppe, którym hrabia de Gesvres powierzył chorego. Jakież panowało przygnębienie podczas pierwszych dni, kiedy obawiano się o jego życie. A cóż za radość nastała tego ranka, w którym dzienniki ogłosiły, że nie ma się już czego obawiać. Tłumy ekscytowały się najdrobniejszymi szczegółami. Rozczulano się na wieść, że pielęgnuje go stary ojciec, wezwany depeszą, i podziwiano poświęcenie panny Zuzanny de Gesvres, która spędzała całe noce przy łóżku chorego. Potem nastąpił szybki i radosny powrót do zdrowia. W końcu wszystko zostanie wyjaśnione. W końcu będzie wiadomo, co Beautrelet obiecał wyjawić panu Fiel, znane ostateczne słowa, których wypowiedzeniu przeszkodził nóż zbrodniarza. Będzie także wiadome to wszystko, co poza samym dramatem było w dalszym ciągu niezbadane i niedostępne dla wszelkich wysiłków władzy. Wobec tego, że Beautrelet był wolny i wyleczony ze swej rany, spodziewano się stanowczych wyjaśnień co do pana Harlingtona, tajemniczego wspólnika Arsène Lupin, którego nadal trzymano w więzieniu de la Sonde. Tak samo spodziewano się wiadomości, co stało się po zbrodni, z pisarzem Bredu, drugim wspólnikiem, którego zuchwalstwo było zdumiewające. Skoro Beautrelet wolny, można będzie wyrobić sobie ścisłe zdanie o zniknięciu Ganimarda i porwaniu Sholmesa. Jak można było dokonać takich 2 zamachów? Detektywi angielscy, jak również ich francuscy koledzy, nie mieli żadnych przesłanek w tej sprawie. W niedzielę Zielonych Świąt Ganimard nie wrócił do domu. W poniedziałek tak samo i tak dalej już od 6 tygodni. W Londynie w poniedziałek Zielonych Świąt Sherlock Holmes o godzinie 4 po południu wsiadł do kabrioletu, żeby udać się na dworzec kolejowy. Zaledwie wsiadł, a już usiłował wysiąść, prawdopodobnie spostrzegłszy niebezpieczeństwo. Lecz dwaj osobnicy wskoczyli do powozu z prawej i lewej strony, przewrócili go i trzymali między sobą, a raczej pod sobą, zważywszy szczupłość pojazdu. I to na oczach 10 świadków, nie mających czasu na niesienie pomocy. Powóz odjechał cwałem. Potem? Potem nic. Nie wiedziano nic a nic. I może Bottrelet wyjaśni także do końca zagadkę tego dokumentu, tego tajemniczego papieru, do którego pisarz Bredu musiał przywiązywać znaczną wagę, skoro, żeby odebrać go posiadaczowi, nie wahał się użyć noża. Niezliczeni Edypowie, zaintrygowani tym, jak to nazwali, problemem wydrążonej iglicy, ślęczeli nad cyframi i kropkami, usiłując znaleźć w nich jakieś znaczenie. Wydrążona iglica. Zbijające z tropu skojarzenie dwóch słów. Cóż za niezrozumiałe zagadnienie stawiał ten kawałek papieru nieznanego pochodzenia. Wydrążona iglica. Czy to było nic nieznaczące wyrażenie? Rebus uczniaka gryzmolącego atramentem w rogu kartki papieru? Czy też dwa magiczne słowa, przez które cała wielka przygoda awanturnika Lipena nabrała właściwego znaczenia? Nie wiedziano nic. Lecz miano się dowiedzieć. Od szeregu dni dzienniki zapowiadały rychłe przybycie Bottrelet. Walka miała rozpocząć się na nowo i tym razem miała być nieubłagana ze strony młodego człowieka, który płonął pragnieniem odwetu. I oto właśnie jego nazwisko, wydrukowane wielkimi czcionkami, zwróciło moją uwagę. Dziennik Grand Journal zamieścił na stronie tytułowej następującą notatkę. Otrzymaliśmy od pana Izydora Bottrelet przyrzeczenie, że nam pierwszym udzieli swych rewelacji. Jutro, w środę, zanim jeszcze zostaną poinformowane organa sprawiedliwości, Grand Journal opublikuje całą prawdę o dramacie w Ambrumésie. Nie lada obietnica, he? Co pan o tym myśli, drogi panie? Podskoczyłem na fotelu. Obok mnie na sąsiednim krześle siedział ktoś, kogo nie znałem. Zerwałem się i szukałem wzrokiem broni, lecz ponieważ jego zachowanie wydało mi się zupełnie pokojowe, uspokoiłem się i podszedłem do niego. Był to młody człowiek o energicznej twarzy, z długimi jasnymi włosami i rudawą, rozdwojoną bródką. Jego ubranie przypominało skromny strój angielskiego księdza. Zresztą cała jego postać miała w sobie coś surowego i poważnego, co wzbudzało szacunek. Kim pan jest? Zapytałem. A ponieważ się nie odezwał, powtórzyłem. Kim pan jest? Jak pan tutaj wszedł? Czego pan tu szuka? Spojrzał na mnie i rzekł. Nie poznaje mnie pan? Nie. Nie. Ach, to rzeczywiście ciekawe. Niech pan dobrze poszuka w pamięci. Jeden z pańskich przyjaciel trochę osobliwszego rodzaju, jednak... Chwyciłem go gwałtownie za ramię. Pan kłamie. Pan kłamie, nie. Pan nie jest tym, za kogo pan chce uchodzić. To nieprawda. A więc dlaczego myśli pan raczej właśnie o tym niż o kimś innym? Zapytał śmiejąc się. Ach, ten śmiech. Ten młodzieńczy, pogodny śmiech, którego miła ironia tak często mnie bawiła. Przebiegł mnie dreszcz. Czy to możliwe? Nie. Nie, protestowałem z pewnym przerażeniem. To niemożliwe. To niemożliwe, żebym to był ja, ponieważ ja nie żyję, nieprawdaż? A pan nie wierzy w duchy? I zaśmiał się znowu. Czy należę do tych, co umierają? Umrzeć w taki sposób od kuli strzelonej w plecy przez dziewczynę? Doprawdy, źle mnie pan ocenia. Tak jakbym zgodził się na podobny koniec. Więc to pan, bełkotałem, wciąż jeszcze nie wierząc, a jednak cały wzruszony. Więc to pan, nie mogę pana poznać. A zatem, rzekł wesoło, jestem spokojny. Jeśli jedyny człowiek, któremu pokazałem, jak naprawdę wyglądam, dzisiaj mnie nie poznaje, to każdy, kto mnie odtąd zobaczy takiego, jaki dzisiaj jestem, też mnie nie rozpozna. Tym bardziej, jeśli zobaczy mój prawdziwy wygląd, jeżeli ja w ogóle mam prawdziwy wygląd. Przypomniałem sobie teraz jego głos, ponieważ nie zmieniał właściwego brzmienia. Przypomniałem sobie także jego oczy, wyraz jego twarzy i całą jego postać i jego istotę poprzez pozór, którym się odsłonił. Arsène Lupin, szepnąłem. Tak, Arsène Lupin, zawołał wstając. Jeden, jedyny Arsène Lupin, który powrócił z Królestwa Cieni, ponieważ zdaje się, konałem i zmarłem w jakiejś krypcie. Arsène Lupin, całkiem żywy, działający najzupełniej wedle własnej woli, szczęśliwy i wolny i bardziej niż kiedykolwiek gotów radować się tą szczęśliwą niezależnością na świecie, na którym spotykał się jedynie z przychylnością i przywilejami. Teraz ja z kolei zacząłem się śmiać. O, to naprawdę pan. I tym razem o wiele weselszy niż tego dnia, w którym miałem przyjemność widzieć pana zeszłego roku. Winszuję panu. Uczyniłem aluzję do jego ostatniej wizyty. Wizyty, która nastąpiła po sławnej przygodzie z diademem, po zerwaniu przez niego małżeństwa, po jego ucieczce z Sonią Krishnow i strasznej śmierci młodej Rosjanki. Owego dnia widziałem Arsène Lupin, którego nie znałem. Słabego, przygnębionego, z oczyma zmęczonymi płaczem, szukającego odrobiny współczucia i sympatii. Niech pan o tym nie mówi, rzekł. Przeszłość jest daleko. To było rok temu, zauważyłem. 10 lat temu, powiedział. Lata Arsène Lupin są 10 razy dłuższe od innych. Nie upierałem się i zmieniłem temat rozmowy. Jakże więc pan tu wszedł? Mój Boże! Jak wszyscy ludzie, drzwiami. Potem, nie widząc nikogo, przeszedłem przez salon, wszedłem na balkon i oto jestem. No dobrze, ale klucz do drzwi? Dla mnie nie istnieją drzwi, przecież pan wie. Potrzebowałem pańskiego mieszkania i wszedłem. Do usług. Czy mam pana opuścić? O, bynajmniej. Nie będzie pan wcale zbyteczny. Mogę panu nawet powiedzieć, że wieczór będzie zajmujący. Czy pan kogoś oczekuje? Tak. Wyznaczyłem tutaj spotkanie na 10:00. Wyjął zegarek. 10:00. Jeśli telegram doszedł, to ten człowiek się nie spóźni. Odezwał się dzwonek w przedpokoju. Co powiedziałem? Nie, niech się pan nie trudzi. Pójdę sam. Z kim do diabła mógł się umówić? I jakiej sceny, dramatycznej czy komicznej, mam zostać świadkiem? Skoro sam Lupin uważa ją za interesującą, sytuacja musiała być cokolwiek wyjątkowa. Po chwili wrócił i odsunął się na bok, żeby zrobić miejsce młodemu człowiekowi, szczupłemu, wysokiemu i bardzo blademu. Bez jednego słowa, z pewną uroczystością w ruchach, która mnie niepokoiła, Lupin zapalił wszystkie lampki elektryczne. Pokój zalała powódź światła. Wówczas obaj mężczyźni spojrzeli sobie głęboko w oczy, jakby całym wysiłkiem swych płomiennych oczu starali się przeniknąć jeden drugiego. Był to niezrównany widok. Ci dwaj ludzie stojący naprzeciw siebie, poważni i milczący. Lecz kim mógł być ten nowo przybyły? Już się domyślałem dzięki jego podobieństwu do świeżo opublikowanej fotografii, kiedy Lupin zwrócił się do mnie: mój drogi przyjacielu, przedstawiam panu pana Izydora Beautrelet. A zaraz potem, zwracając się do młodego człowieka: powinienem panu podziękować, panie Beautrelet. Po pierwsze za to, że zechciał pan wskutek mego listu odłożyć swe rewelacje na czas po obecnym spotkaniu, a następnie, że był pan łaskaw nie odmówić mi tego spotkania. Beautrelet uśmiechnął się. Tylko zechce pan zauważyć, że moja łaskowość polega przede wszystkim na posłuszeństwie wobec pańskich rozkazów. Groźba, którą mi pan przesłał w tym liście, była tym bardziej rozstrzygająca, że nie odnosiła się do mnie, tylko godziła w mego ojca. Dali Bóg, odparł Lupin, śmiejąc się. Działa się, jak się może, i używa środków działania, które się posiada. Wiedziałem z doświadczenia, że pańskie osobiste bezpieczeństwo jest panu obojętne, ponieważ oparł się pan argumentom imć pana Bredo. Został pański ojciec, którego pan tak gorąco kocha. Zagrałem na tej strunie. I oto jestem, potwierdził Beautrelet. Zaprosiłem ich gestem, by usiedli. Zajęli miejsca i Lipę mówił dalej tym tonem nieuchwytnej ironii, który mu był właściwy. W każdym razie, panie Beautrelet, jeśli pan nie przyjmuje moich podziękowań, nie odtrąci pan przynajmniej moich przeprosin. Przeprosin? I czemuż to, panie? Z powodu brutalności, z którą zachował się wobec pana imć pan Bredo. Przyznaję, że ten postępek był dla mnie zaskoczeniem. To nie był sposób właściwy Lipenowi. Pchnięcie nożem? To też ja nie jestem temu winien. Imć pan Bredo to nowy rekrut. Moi przyjaciele w czasie, kiedy kierowali naszymi sprawami, sądzili, że mogłoby być pożyteczne pozyskać dla naszej sprawy samego pisarza sędziego śledczego. Pańscy przyjaciele mieli zupełną słuszność. Istotnie, Bredo, którego specjalnie przydzielono do pańskiej osoby, był dla nas nieoceniony. Lecz w tym zapale, właściwym wszystkim neofitom, pragnącym się wyróżnić, posunął się trochę za daleko i sprzeciwił się moim planom, pozwalając sobie z własnej inicjatywy ugodzić pana nożem. Och, przecież to drobny wypadek. Ależ przeciwnie, i udzieliłem mu za to surowej nagany. Muszę jednak dodać na jego obronę, że zaskoczyła go naprawdę nieoczekiwana nagłość pańskich dociekań. Byłby pan nam przyczynił jeszcze nieco trudów, gdyby pan uniknął tego haniebnego zamachu. I byłby mnie bez wątpienia spotkał los panów Ganimarda i Herloka Sholmesa. Istotnie, rzekł Lipę z głośnym śmiechem. A ja nie doznałbym przykrych obaw, które mi sprawiła pańska rana. Przeszedłem z tego powodu, przysięgam panu, bardzo ciężkie godziny i dziś jeszcze pańska bladość jest dla mnie bolesnym wyrzutem. Nie gniewa się pan już na mnie? Dowód zaufania, odparł Beautrelet, który mi pan daje, przyszedłszy tutaj, a przecież byłoby mi tak łatwo przyprowadzić ze sobą kilku przyjaciół Ganimarda, ten dowód zaufania zmazuje wszystko. Czy mówił to serio? Wyznaję, że byłem zbity z tropu. Zmagania tych dwóch ludzi zaczynały się w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały. Ja, który byłem obecny przy pierwszym spotkaniu Lipena i Sholmesa w kawiarni dworca Montparnasse, nie mogłem nie przypomnieć sobie dumnego zachowania się obu walczących, straszliwego zderzenia się pychy pod pozorem grzeczności w zachowaniu, chytrych ciosów, które sobie zadawali, ich zwodów, ich arogancji. Tutaj nic podobnego. Lipę się nie zmienił, lecz na jakże dziwnego natknął się przeciwnika. Czy to w ogóle był przeciwnik? Naprawdę nie miał ani odpowiedniego tonu, ani wyglądu. Bardzo spokojny, lecz prawdziwym spokojem, który nie maskował porywczości człowieka hamującego. Bardzo grzeczny, lecz bez przesady. Uśmiechający się, lecz bez szyderstwa. Stanowił wobec Arsena Lipę zupełny kontrast. Tak doskonały, że nawet sam Lipę wydał mi się zbity z tropu, tak samo jak ja. Nie, doprawdy. Lipę nie miał wcale wobec tego wątłego młodzieniaszka z różowymi policzkami młodej dziewczyny, ze szczerymi, czarującymi oczami. Nie, Lipę nie miał swej zwykłej pewności siebie. Kilkakrotnie zauważyłem w nim ślady zakłopotania. Wahał się, nie atakował śmiało, tracił czas na słodkie słówka i żarty. Można by rzec, że czegoś mu brakowało. Wyglądał tak, jakby czegoś szukał, wyczekiwał. Czego? Jakiej pomocy? Ponownie odezwał się dzwonek. Pobiegł prędko sam otworzyć. Wrócił z listem. Panowie, pozwolicie? Zapytał nas. Rozpieczętował list. Zawierał telegram. Przeczytał go. Zaszła w nim jakby przemiana. Jego twarz się rozjaśniła, wyprostował się i widziałem, jak nabrzmiały żyły na jego skroni. Zobaczyłem w nim znowu atletę, pogromcę, pewnego siebie pana wypadków i ludzi. Położył telegram na stole i uderzając go pięścią zawołał. Teraz gra między nami dwoma, panie Beautrelet. Beautrelet wytężył uwagę, a Lipę zaczął głosem umiarkowanym, lecz suchym i stanowczym. Zrzućmy maski i przestańmy bawić się w hipokryzję. Jesteśmy dwoma przeciwnikami, którzy wiedzą doskonale, co o sobie myśleć. Działamy wobec siebie jako nieprzyjaciele i konsekwentnie powinniśmy jako nieprzyjaciele prowadzić ze sobą układy. Układy? Zapytał zaskoczony Beautrelet. Tak, układy. Nie powiedziałem tego słowa na wiatr i powtarzam je, choć mnie to dużo kosztuje. Pierwszy raz używam go wobec przeciwnika, lecz także mówię to panu od razu po raz ostatni. Proszę z tego korzystać. Nie wyjdę stąd bez pewnej obietnicy z pana strony. Inaczej wojna. Bo Trele zdawał się coraz to bardziej zdziwiony, rzekł uprzejmie. Nie spodziewałem się tego. Mówi pan ze mną tak dziwnie. To tak się różni od tego, co przypuszczałem. Tak, wyobrażałem sobie pana zupełnie inaczej. Na co gniew, groźby? Czyż więc jesteśmy wrogami, ponieważ okoliczności stawiają nas przeciwko sobie? Wrogowie. Dlaczego? Lipę zachwiał się na chwilę, lecz zaraz zaśmiał się szyderczo, nachylając się nad młodzieńcem. Ależ, kawalerze, nie chodzi wcale o dobór wyrażeń. Chodzi o jeden fakt, pewny i niezaprzeczony, mianowicie ten. Od 10 lat nie natknąłem się ani razu na przeciwnika tej siły, co pan. Z Ganimardem, z Herlockiem Sholmesem grałem jak z dziećmi. Wobec pana muszę się bronić, powiem więcej. Muszę się cofać. Tak, w obecnej chwili obaj wiemy dobrze, i pan, i ja, że muszę się uważać za zwyciężonego. Izydor Beautrelet pokonał Arsena Lipę. Moje plany są zniweczone.
To, co ja usiłuję zachować w mroku, pan wydobywa na światło dzienne.
Pan mi przeszkadza, pan mi zagradza drogę. Otóż mam tego dosyć. Bredo powiedział to panu. Bezskutecznie. Ja panu to powtarzam i bardzo proszę, żeby się pan z tym liczył. Mam tego dosyć. Beautrelet potrząsnął głową. Ale w końcu czegoż pan sobie życzy? Pokoju. Niech każdy zostanie na swoim poletku. To znaczy, pan będzie włamywał się wedle woli, a ja mam wrócić do nauki? Do nauki. Do czego pan chce? Nic mnie to nie obchodzi, ale da mi pan spokój. Żądam spokoju.
A w czym mogę teraz go zamącić?
Lipę chwycił go gwałtownie za rękę. Pan dobrze wie, proszę nie udawać, że pan nie wie. Jest pan teraz w posiadaniu tajemnicy, do której przywiązuje ogromną wagę. Tajemnicę tę miał pan prawo odgadnąć, ale nie ma pan żadnego prawa ogłaszać jej publicznie. Czy pan jest pewny, że ją znam? Pan ją zna, jestem tego pewny. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę śledziłem bieg pańskiej myśli i postęp pańskich badań. W chwili, w której Bredo ugodził pana, miał pan wszystko powiedzieć. Jedynie z troski o swego ojca odroczył pan następnie swe rewelacje. Lecz teraz zostały one przyrzeczone temu oto dziennikowi. Artykuł jest gotów. Za godzinę będzie złożony. Jutro się pojawi. To prawda. Lipę wstał i przeciął powietrze ruchem ręki. On się nie pojawi, zawołał. Pojawi się, powiedział Beautrelet, który zerwał się nagle. W końcu obaj mężczyźni stanęli naprzeciw siebie. Poczułem się jak w szoku, jak gdyby się pochwycili w pół. Beautreleta rozognił nagły przypływ energii. Rzekłbyś, że jakaś iskra rozpaliła w nim nowe uczucia, odwagę, miłość własną, rozkosz walki, upojenie niebezpieczeństwem. Zaś co do Lipena, poczułem w blasku jego spojrzenia radość szermierza, który nareszcie spotyka się z szablą znienawidzonego rywala. Artykuł oddany? Jeszcze nie. Ma pan go tu, przy sobie? Nie jestem taki głupi. Już bym go nie miał. Więc? Ma go jeden z redaktorów, zapieczętowany w podwójnej kopercie. Jeśli o północy nie wrócę do dziennika, każe go złożyć. Ach, gałgan! Wszystko przewidział. Mruknął Lipę. Burzył się w nim gniew, widoczny i straszny. Beautrelet zaśmiał się szyderczo, oszołomiony swym triumfem. Milcz, szczeniaku! Zawołał Lipę. Nie wiesz, kim jestem? I że gdybym chciał... Dalibóg, on się śmieje! Zapanowało między nimi głębokie milczenie. Potem Lipę postąpił naprzód i głuchym głosem z oczyma utkwionymi w oczach Beautrelet rzekł. Pobiegniesz do Grand Journal. Nie. Zniszczysz swój artykuł. Nie. Zobaczysz się z redaktorem naczelnym. Nie. Powiesz mu, żeś się pomylił i napiszesz inny artykuł, w którym podasz o Ambrumésie wersję oficjalną, tę, którą wszyscy przyjęli do wiadomości. Nie. Lipę chwycił stalową linijkę leżącą na mym biurku i złamał ją bez najmniejszego wysiłku. Był strasznie blady.
rozcierał krople potu, które pokryły mu czoło. Jego, który nie znał oporu dla swej woli, opór tego dzieciaka doprowadzał do szaleństwa. Oparł ręce na barkach Botrelę i podkreślając każdą zgłoskę mówił: zrobisz to wszystko, Botrelę. Powiesz, że twoje ostatnie odkrycia przekonały cię o mojej śmierci, że co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Powiesz to, ponieważ tego chcę, ponieważ trzeba, żeby wierzono w moją śmierć. Powiesz to przede wszystkim dlatego, że jeśli nie powiesz... Jeśli nie powiem, twój ojciec zostanie porwany tej nocy, tak samo jak zostali porwani Ganimard i Herlock Sholmes. Botrelę uśmiechnął się. Nie śmiej się. Odpowiadaj. Odpowiadam, że mi bardzo przykro sprzeciwiać się panu, lecz przyrzekłem powiedzieć, więc powiem. Powiedz tak, jak ci wskazałem. Powiem szczerą prawdę, zawołał z zapałem Botrelę. Jest to rzecz, której pan nie jest w stanie zrozumieć. Rozkosz, a raczej potrzeba mówienia tego, jak jest, i to głośno. Prawda jest tu, w tej głowie, która ją odgadła i odkryła, i wyjdzie z niej cała, naga i drżąca. Artykuł pójdzie taki, jak go napisałem. Będzie wiadomo, że Lipę żyje, będzie wiadomy powód, dla którego chciał uchodzić za martwego, będzie wiadome wszystko. I dodał spokojnie: a mój ojciec nie zostanie porwany. Obaj zamilkli raz jeszcze, nie odrywając od siebie oczu. Obserwowali się nawzajem. Szable były po rękojeść zaangażowane w zaciekłą walkę. Było to ciężkie milczenie, które wyprzedza śmiertelny cios. Kto go zada? Lipę powiedział cicho: tej nocy o 3 rano, jeśli nie pośle przeciwnego rozkazu, dwaj moi przyjaciele mają wtargnąć do pokoju twego ojca, zabrać go łagodnie lub przemocą i dowieść do Ganimarda i Herlocka Sholmesa. Odpowiedział mu wybuch przenikliwego śmiechu. Więc nie pojmujesz tego zbóju, że się zabezpieczyłem? Zawołał Botrelę. Więc wyobrażasz sobie, że jestem na tyle naiwny, żeby głupio, idiotycznie odesłać ojca do jego samotnego domku na wsi? Ach, ten pyszny, drwiący śmiech, który ożywił twarz młodego człowieka. Śmiech nowy na jego wargach, śmiech, którym czuć było wpływ samego Lipena. I to nagłe tykanie, które od razu stawiało go na poziomie przeciwnika. Zaczął mówić: widzisz, Lipę, twoim wielkim błędem jest, że uważasz swoje kombinacje za niezawodne. Oświadczasz, że jesteś zwyciężony? Jakaż blaga! Jesteś przekonany, że w końcowym rozrachunku i w ogóle zawsze wygrasz. I zapominasz, że inni mogą także mieć swoje małe kombinacje. Moja jest bardzo prosta, mój drogi przyjacielu. Słuchanie go było prawdziwą rozkoszą. Chodził tam i z powrotem z rękami w kieszeniach, z tupetem i swobodą łobuza, który droczy dzikiego zwierza w klatce. Naprawdę w tej chwili mścił w najstraszniejszy sposób wszystkie ofiary wielkiego awanturnika. Mówił dalej: Lipę, mojego ojca nie ma w Sabaudii. Znajduje się na drugim końcu Francji, w centrum wielkiego miasta, strzeżony przez 20 naszych przyjaciół, którzy mają rozkaz nie spuszczać go z oczu przed ukończeniem naszej walki. Chcesz szczegółów? Jest w Cherbourgu, w domu jednego z pracowników arsenału. Arsenału, który, nie zapominaj o tym, jest zamknięty w nocy i dokąd nie można za dnia dostać się inaczej, jak tylko z upoważnieniem i w towarzystwie przewodnika. Stanął naprzeciw Lipena i drwił z niego jak dziecko, które pokazuje język koledze. Cóż ty na to, mistrzu? Lipę od kilku minut stał nieruchomo. Ani jeden muskuł nie drgnął na jego twarzy. O czym myślał? Do czego zamierzał się uciec? Kto znał jego dziką gwałtowność i pychę, widział jedno możliwe rozwiązanie. Zupełne i ostateczne pognębienie wroga. Jego palce zacisnęły się. Po raz drugi miałem wrażenie, że rzuci się na niego i udusi go. Cóż ty na to, mistrzu? Powtórzył Botrelę. Lipę wziął leżący na stole telegram, wyciągnął go przed siebie i powiedział całkiem spokojnie: masz, mały, przeczytaj to. Botrelę pod wrażeniem łagodności tego gestu nagle spoważniał. rozwinął papier i zaraz podniósłszy oczy szepnął. Co to znaczy? Nie rozumiem.
W każdym razie rozumiesz pierwsze słowo, rzekł Lipin. Pierwszy wyraz depeszy oznacza miejsce, z którego ją wysłano. Patrz, Cherbourg.
Tak, tak, jąkał się Beautrelet. Tak, rozumiem. Cherbourg, a potem?
A potem? Zdaje mi się, że ciąg dalszy jest nie mniej jasny.
Zabranie pakunku zakończone, towarzysze odjechali z nim i będą czekali na instrukcję do 8 rano. Wszystko w porządku.
Więc cóż ci się tu zdaje niejasne? Wyraz pakunek? Ba!
Trudno było pisać pan Beautrelet ojciec.
Więc cóż, sposób w jaki dokonano tej operacji?
Cud, dzięki któremu twój ojciec został porwany z arsenału, mimo swych 20 gwardzistów?
A to było dziecinnie proste.
I koniec końców pakunek został wysłany.
Co ty na to, mały?
Izydor z całą wytężoną siłą, z całym rozpaczliwym wysiłkiem starał się zachować dobrą minę. Ale widać było, jak drżą mu usta, ściskają się szczęki, oczy daremnie usiłują skupić się na jednym punkcie. Wyjąkał kilka słów, zamilkł, a potem nagle skulił się i z twarzą ukrytą w dłoniach wybuchnął płaczem.
Och, tato, tato!
To niespodziewane rozwiązanie, załamanie, którego domagała się miłość własna Lipena, miało w sobie też coś innego, coś nieskończenie wzruszającego i nieskończenie szczerego.
Lipin uczynił ruch zniecierpliwienia i wziął kapelusz, jakby zmęczony tym wybuchem czułostkowości. Lecz u progu zatrzymał się i zawahał, a potem wrócił powoli krok za krokiem. Cichy odgłos łkań narastał jak smutna skarga małego dziecka przygniecionego zmartwieniem. Ramiona poruszały się z rozdzierającym serce rytmem. Pomiędzy splecionymi palcami pojawiły się łzy. Lipin nachylił się i nie dotykając Beautrelet, odezwał się do niego głosem, w którym nie było najmniejszego śladu szyderstwa, ani nawet tej dotkliwej litości zwycięzców.
Nie płacz, mały. To są ciosy, na które trzeba być przygotowanym, kiedy się rzucamy w wir walki na oślep, jak to zrobiłeś. Czekają cię najgorsze nieszczęścia. Taki los nas, zapaśników. Trzeba go dzielnie znosić. Potem łagodnie mówił dalej. Widzisz, miałeś rację. Nie jesteśmy nieprzyjaciółmi. Wiem o tym od dawna. Od pierwszej chwili czułem dla ciebie, dla istoty inteligentnej, którą jesteś, mimowolną sympatię, nawet podziw.
I dlatego chciałbym ci to powiedzieć.
Przede wszystkim nie zamartwiaj się. Smutno by mi było, gdybyś się martwił. Muszę ci to powiedzieć, wiesz co? Lepiej przestań walczyć ze mną. Nie mówię ci tego z próżności. Nie mówię tym bardziej z pogardy, ale widzisz, ta walka jest zbyt nierówna. Ty nie znasz... Nikt nie zna wszystkich sił, którymi rozporządzam. Uważasz, ta tajemnica wydrążonej iglicy, którą tak bezskutecznie starasz się odszyfrować, przypuść na chwilę, że to jest skarb ogromny, niewyczerpany. Albo kryjówka niewidzialna, cudowna, fantastyczna, albo też jedno i drugie naraz. Pomyśl o nadludzkiej potędze, którą z nich mogę czerpać. A nie wiesz też, jakie siły są we mnie. Nie wiesz, co moja wola i wyobraźnia pozwalają mi podejmować i wykonywać. Pomyśl, że moje życie, mógłbym powiedzieć od urodzenia, jest skierowane ku jednemu celowi, że pracowałem jak galernik, zanim zostałem tym, czym jestem, żeby zrealizować w całej jego doskonałości typ, który chciałem stworzyć, który zdołałem stworzyć. Więc cóż zrobisz? W tej samej chwili, w której będziesz sądził, żeś zwyciężył, zwycięstwo wymknie ci się. Znajdzie się coś, o czym nie pomyślisz. Głupstwo, ziarenko piasku, które umieszczę w odpowiednim miejscu bez twojej wiedzy. Proszę cię, przestań. Będę zmuszony zrobić ci coś złego i to mnie smuci. I kładąc rękę na jego czole, powtórzył: jeszcze raz, mały, przestań. Zrobię ci coś złego. Któż wie, czy pułapka, w którą nieuchronnie wpadniesz, nie jest już rozwarta pod twymi stopami?
Beautrelet wyprostował się. Już nie płakał. Czy słyszał słowa Lipina?
Zdaje się, że nie, bo wyglądał na bardzo roztargnionego. Przez 2 czy 3 minuty milczał. Zdawał się rozmyślać nad decyzją, którą miał powziąć. Badać wszystkie za i przeciw, wyliczać szanse przychylne i szanse nieprzychylne. W końcu powiedział do Lipena: jeśli zmienię treść swojego artykułu, jeśli potwierdzę wersję o pańskiej śmierci i jeśli się zobowiążę, że nigdy nie zaprzeczę fałszywej wersji, którą teraz podam jako prawdziwą, czy przysięga mi pan, że mój ojciec będzie wolny?
Przysięgam ci to.
Moi przyjaciele udali się w automobilu wraz z twoim ojcem do innego miasta prowincjonalnego. Jutro rano o 7, jeśli artykuł w Grand Journal będzie taki, jakiego od ciebie żądam, zatelefonuję do nich i wypuszczą twojego ojca na wolność.
Zgoda, rzekł Botrelle. Poddaję się pańskim warunkom.
Nagle jakby zauważył, że po pogodzeniu się z porażką jego obecność jest tu zbyteczna, wstał, wziął swój kapelusz, pożegnał mnie, pożegnał Lipena i wyszedł. Lipen patrzył na odchodzącego. Wysłuchał hałasu zamykających się drzwi i szepnął: biedaczek. Następnego dnia o 8 rano posłałem służącego po Grand Journal. Przyniósł mi gazetę dopiero po 20 minutach, gdyż w większości kiosków zabrakło już egzemplarzy. Gorączkowo rozłożyłem gazetę. Na czele widniał artykuł Botrelle. Podaję go tu tak, jak go powtórzyły wszystkie dzienniki świata. Dramat w Ambrumésie. Celem tych niewielu wierszy nie jest drobiazgowe wytłumaczenie pracy refleksyjnej i poszukiwań, dzięki którym udało mi się zrekonstruować dramat, a raczej dwa dramaty w Ambrumésie. Moim zdaniem ten rodzaj pracy i komentarze, które się z nim wiążą, dedukcje, indukcje, analizy itd., wszystko to jest niezbyt interesujące, a w każdym razie mocno banalne. Nie. Zadowolę się wyłożeniem dwu wiodących idei, którymi się kierowałem, a kiedy to zrobię, okaże się, że wykładając je i rozwiązując oba problemy, które podnoszą, opowiem całą tę sprawę całkiem po prostu, jak ona miała miejsce, z zachowaniem nawet porządku faktów, które się na nią złożyły. Może ktoś zauważy, że niektóre z tych faktów nie są udowodnione i że sporą część zostawiam hipotezie. To prawda. Lecz sądzę, że moja hipoteza jest ugruntowana na dosyć znacznej liczbie pewników, wystarczających, żeby następstwo faktów, nawet nieudowodnionych, narzuciło się stanowczo. Źródło gubi się często pod łożyskiem kamiennym, a mimo to jest to samo źródło, które się widzi w przerwach odzwierciedlających błękit nieba. Podaję najpierw pierwszą zagadkę. Zagadkę dotyczącą nie szczegółu, lecz ogółu, która mnie zastanowiła. Jak się to stało, że Lipen, śmiertelnie ranny, można rzec, żyje co najmniej 14 dni bez opieki, bez lekarstw, bez żywności na dnie ciemnej jamy? Zacznijmy od początku. W czwartek 16 kwietnia Arsène Lipen, przyłapany podczas jednego ze swych najśmielszych włamań, ucieka pomiędzy ruinami i pada zraniony kulą. Wlecze się z trudem, upada i dźwiga się z rozpaczliwą nadzieją dojścia do kaplicy. Tam znajduje się krypta, którą mu wskazał przypadek. Jeśli zdoła się tam wśliznąć, może ocaleje. Zebrawszy wszystkie siły, zbliża się do niej, jest już o kilka metrów od niej, gdy wtem słyszy odgłos kroków. Wyczerpany poddaje się. Nieprzyjaciel nadchodzi. To panna Raimunda de Saint-Véran. Taki jest prolog, a raczej pierwsza scena dramatu. Co zaszło pomiędzy nimi? Można to tym łatwiej odgadnąć wobec tego, że dalszy ciąg przygody podaje nam wszelkie wskazówki. U stóp młodej dziewczyny leży zraniony człowiek, którego dręczy ból i który za 2 minuty zostanie schwytany. Tego człowieka ona zraniła. Czy go także wyda? Jeśli to jest zabójca Jana Daval, tak, pozwoli przeznaczeniu dopełnić się. Lecz on w szybkich zdaniach podaje jej prawdę o usprawiedliwionym zabójstwie dokonanym przez jej wuja, pana de Gèvre. Ona mu wierzy. Co zrobi? Nikt ich nie widzi. Służący Wiktor czuwa nad furtką. Drugi, Albert, zostawiony przy oknie salonu, stracił z oczu oboje. Czy wyda człowieka, którego zraniła? Nieprzeparte uczucie litości, które zrozumieją wszystkie kobiety, porywa młodą dziewczynę. Idąc za wskazówkami Lipena, kilkoma ruchami zawiązuje ranę chusteczką, żeby uniknąć śladów, które zostawiłaby krew. Potem kluczem, który on jej daje, otwiera bramę kaplicy. On wchodzi, podtrzymywany przez dziewczynę. Ona zamyka, oddala się. Nadchodzi Albert. Gdyby przeszukano kaplicę w tej chwili, a przynajmniej w ciągu następnych minut, Lipin, który nie miał jeszcze czasu na odzyskanie sił do podniesienia płyty i zejścia po schodach do krypty, zostałby schwytany. Ale kaplicę przeszukano dopiero po 6 godzinach. I to zupełnie powierzchownie. Lipin ocalony, i to ocalony przez kogo? Przez tę, która go omal nie zabiła. Odtąd panna de Saint-Véran, chcąc nie chcąc, jest jego wspólniczką. Nie tylko nie może go już wydać, lecz musi kontynuować swoje dzieło, bo bez tego ranny zginie w kryjówce, do której go zaprowadziła. I kontynuuje je. Jej kobiecy instynkt nie tylko zobowiązuje ją do tego dzieła, lecz także ułatwia jej zadanie. Jest pełna finezji, wszystko przewiduje. To ona podaje sędziemu śledczemu fałszywy opis Arsena Lipin. Proszę sobie przypomnieć, sprzeczne pod tym względem zeznania obu kuzynek. To oczywiście ona po pewnych wskazówkach, których nie znam, odgaduje wspólnika Lipina pod przebraniem woźnicy. To ona go uprzedza. Ona przedstawia mu konieczność operacji. Ona bez wątpienia podstawia czapkę. Ona każe pisać ten sławny liścik, w którym jej osobiście grożono. Jakże potem można by było ją podejrzewać? To ona w chwili, w której mam wyjawić sędziemu śledczemu swe pierwsze wrażenia, twierdzi, że widziała mnie poprzedniego dnia na drodze, czym wprowadza w zaniepokojenie pana Fiel co do mojej osoby, a mnie zmusza do milczenia. Manewr niebezpieczny, prawda, bo budzi moją uwagę i zwraca ją na nią, na tę, która mnie obarcza oskarżeniem, wedle mojej wiedzy fałszywym, ale manewr skuteczny, bo chodzi głównie o zyskanie na czasie i zamknięcie mi ust. To ona przez 14 dni karmi Lipina, przynosi mu lekarstwa. Proszę zapytać aptekarza z Onville. Pokażę recepty, które wykonywał dla panny de Saint-Véran. Ona wreszcie pielęgnuje chorego, zmienia mu bandaże, czuwa nad nim i doprowadza go do zdrowia. I oto pierwszy z naszych dwóch problemów rozwiązany, a równocześnie dramat z Ambrumésie wyjaśniony. Arsène Lipin znalazł pod ręką w samym zamku pomoc, która była dla niego niezbędna. Najpierw, żeby się ukryć, a potem, żeby przeżyć. Otóż żyje. I teraz właśnie nasuwa się drugi problem, którego badanie posłużyło mi za nić przewodnią, odpowiadający drugiemu dramatowi w Ambrumésie. Czemu Lipin, żywy, wolny, znowu stojący na czele swej bandy, wszechpotężny jak niegdyś, czemu ten Lipin czyni rozpaczliwe wysiłki? Wysiłki, na które ustawicznie się natykam, żeby narzucić organom sprawiedliwości i publiczności myśl o swej śmierci. Trzeba sobie przypomnieć, że panna de Saint-Véran była bardzo piękna. Fotografie, które reprodukowały dzienniki po jej zniknięciu, dawały tylko słabe wyobrażenie o jej piękności. Staje się więc to, co się nie mogło nie wydarzyć. Lipin, który przez 14 dni widuje tę piękną dziewczynę, który pragnie jej obecności, kiedy jej nie ma, który podczas jej obecności ulega jej urokowi i wdziękowi, który wdycha świeżą woń tchnienia pochylonej nad sobą, zakochuje się w swej opiekunce. Wdzięczność staje się miłością, podziw namiętnością. Ona jest jego zdrowiem, ale zarazem i radością jego oczu, marzeniem jego samotnych godzin, jego światłem, jego nadzieją, po prostu jego życiem. On szanuje ją do tego stopnia, że nie wykorzystuje poświęcenia dziewczyny i nie używa jej do kierowania swymi wspólnikami. Rzeczywiście w działaniach jego bandy widać niepewność. Lecz on ją także kocha. Jego skrupuły ustępują, a wobec tego, że panna de Saint-Véran nie dopuszcza do siebie miłości, która by ją obrażała, wobec tego, że jako mniej niezbędna coraz rzadziej przychodzi, ostatecznie zaprzestaje swych odwiedzin w dniu, w którym wyzdrowiał. Zrozpaczony, oszalały z żalu, podejmuje straszne postanowienie. Wychodzi z kryjówki, przygotowuje zamach i w sobotę 6 czerwca przy pomocy swych wspólników uprowadza młodą dziewczynę. To nie koniec.
Nikt nie może wiedzieć o tym porwaniu. Trzeba przeciąć wszelkie poszukiwania, przypuszczenia, nawet nadzieje. Panna de Saint-Véran będzie uchodziła za zmarłą. Symuluje się mord, poddaje się śledztwu dowody. Zbrodnia jest pewna. Zbrodnia zresztą przewidziana, zbrodnia zapowiedziana przez wspólników, dokonana jako zemsta za śmierć przywódcy i tym samym, proszę zauważyć, cudowny spryt takiej koncepcji tym samym budzi wiarę w tę śmierć. Nie wystarczy wzbudzić wiarę, trzeba narzucić pewność. Lipę przewiduje moją interwencję. Odgadnę okradzenie kaplicy, odkryję kryptę. A jeśli krypta będzie pusta, całe rusztowanie zawali się. Krypta nie będzie pusta. Tak samo śmierć panny de Saint-Véran nie będzie definitywna, jeśli morze nie wyrzuci jej ciała. Morze wyrzuci ciało panny de Saint-Véran. Trudność jest ogromna, podwójna przeszkoda, nie do przebycia. Tak, dla każdego innego, ale nie dla Lipena. Otóż tak jak przewidział, odgaduję okradzenie kaplicy, odkrywam kryptę i schodzę do jamy, w której skrył się Lipen. Jest tam jego ciało. Każdy, kto przyjmował śmierć Lipena za możliwą, byłby się dał zwieść. Lecz ja nawet przez sekundę nie przyjmowałem tej ewentualności. Zrazu przez intuicję, potem drogą rozumowania. Wybieg stał się zatem bezużyteczny, a wszelkie kombinacje daremne. Powiadam sobie od razu, że strącony kilofem blok kamienny został tam umieszczony ze szczególną precyzją, także najlżejsze potrącenie musiało go zwalić, a padając musiał nieuchronnie zmiażdżyć głowę rzekomego Arsena Lipin i sprawić, że stała się nierozpoznawalna. Drugie odkrycie. W pół godziny później dowiaduje się, że odnaleziono ciało panny de Saint-Véran na skałach w Dieppe, a raczej ciało, które uchodziło za ciało panny de Saint-Véran z tej przyczyny, że na ramieniu znajdowała się bransoletka podobna do jednej z bransoletek młodej dziewczyny. Jest to zresztą jedyna oznaka tożsamości, gdyż ciała nie da się rozpoznać. Wówczas przypominam sobie pewną rzecz i rozumiem. Kilka dni wcześniej czytałem w numerze Vigie de Dieppe, że pewne młode małżeństwo amerykańskie zamieszkałe w Anvermais otruło się dobrowolnie i że tej samej nocy zniknęły ich ciała. Pędzę do Anvermais. Powiadają mi, że historia jest prawdziwa z wyjątkiem owego zniknięcia, gdyż to sami bracia obu ofiar upomnieli się o ciała i zabrali je ze sobą po zwykłych ustaleniach. Ci bracia nazywali się bez najmniejszej wątpliwości Arsène Lipin i towarzysze. Zatem dowód przeprowadzony. Znamy powód, dla którego Lipin upozorował zamordowanie dziewczyny i uwiarygodnił pogłoską o swej własnej śmierci. Kocha i nie chce, żeby o tym wiedziano. A żeby o tym nie wiedziano, nie cofa się przed niczym do tego stopnia, że podejmuje się nieprawdopodobnej kradzieży dwóch ciał, które są mu potrzebne do odegrania roli jego i panny de Saint-Véran. Tak zdobywa spokój. Nikt nie może go niepokoić. Nikt nie będzie podejrzewał prawdy, którą chce zdławić. Nikt. Tak. Trzej przeciwnicy w ostateczności mogliby nabrać pewnych wątpliwości. Ganimard, który ma przybyć lada godzina. Herlock Sholmes, który ma przyjechać przez kanał La Manche. I ja, który jestem na miejscu. Zachodzi potrójne niebezpieczeństwo. Usuwa je. Porywa Ganimarda. Porywa Herlocka Sholmesa, a mnie częstuje nożem Bredo. Jeden punkt pozostaje niejasny. Czemu Lipin dołożył tylu usilnych starań, żeby zrabować mi dokument wydrążonej iglicy? Przecież nie sądził, że zrabowawszy go, zatrze w mojej pamięci tekst pięciu linijek, z których się składa. Więc czemu? Czy bał się, że sama natura papieru lub jakakolwiek inna poszlaka udzieli mi jakiejś wskazówki? Jakkolwiek rzecz się ma, taka jest prawda o wypadkach w Ombrumezji. Powtarzam, że w wyjaśnieniu, które przedkładam, pewną rolę odgrywa hipoteza, tak samo jak odgrywała wielką rolę w moim osobistym badaniu. Ale gdyby czekać na dowody i fakty do pokonania Lipena, albo czekałoby się na nie w nieskończoność, albo odnalazło takie, które przygotowane przez Lipena doprowadziłyby do wręcz przeciwnych prawdzie wniosków. Wierzę, że kiedy znane będą wszystkie fakty, potwierdzą moją hipotezę we wszystkich punktach. Tak więc Izydor Beautrelet, na chwilę opanowany przez Arsena Lipę, wyprowadzony z równowagi porwaniem swego ojca i pogodzony z klęską, nie mógł ostatecznie zgodzić się na milczenie. Prawda była zbyt piękna i zbyt osobliwa. Dowody, którymi mógł ją poprzeć, zbyt logiczne i przekonywujące, żeby zgodził się ją ukryć. Cały świat czekał na jego rewelację. Przemówił. Tego samego dnia, w którym ukazał się jego artykuł, wieczorem dzienniki oznajmiły o porwaniu ojca Beautrelet. Izydora powiadomiono o tym depeszą z Cherbourga, którą otrzymał o trzeciej.